znów gorąco w Sejmie. To za sprawą referendum, które szykuje Prawo i Sprawiedliwość. Bohater z PZPR-u, dlaczego się pan Drzeja głupi, psim obowiązkiem, krzyki, śmiechy, wydzieranie sobie transparentów. Czy sytuacja z Sejmu przenosi się na ulicę? A może atmosfera wśród Polaków przenosi się do Sejmu? Ponadto Koalicja Obywatelska łączy siły z Agrounią. Przeanalizujemy, jak ten ruch wpłynie na największego konkurenta PiSu. A w drugiej części programu połączymy się z naszą korespondentką ze Stanów Zjednoczonych i zapytamy ją, czym żyje Ameryka. Czekamy na Wasze głosy i komentarze. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Idź Pod Prąd na żywo. Jest czwartek, 17 sierpnia. Moim Państwa gościem jest poseł Wojciech Król, poseł na Sejm, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Oraz pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam Ciebie.
Witam również bardzo serdecznie.
Pan poseł jest aktualnie w Sejmie, tam trwa gorąca debata. Proszę, panie pośle, powiedzieć, no jak pan ocenia poziom tej debaty? No, nie będziemy tutaj może przytaczać w tym momencie tych wszystkich, tego co się tam działo, ale jakby pan to ocenił?
Szanowni Państwo, panie redaktorze, rzeczywiście czasami niektórzy mówią, że budynek Sejmu z zewnątrz, przynajmniej swoją kupułą i architekturą, przypomina konstrukcję cyrku. I faktycznie wczoraj szczególnie mieliśmy do czynienia z podobnym zachowaniem wielu parlamentarzystów. Zresztą prowokacyjne wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, który wychodzi, głosi przekaz ewidentnie dla telewizji rządowej, telewizji propagandowej, zwykłe propagandowe wystąpienie. Sama formuła zwracania się do parlamentarzystów o tym świadczy, bo mówił szanowni rodacy, szanowni państwo, no, mówił do Wysokiej Izby, a widać, że w swoim wystąpieniu jednak kierował swój przekaz do widzów, telewizji propagandowej, telewizji rządowej. Atmosfera oczywiście rozgrzała się wokół tematów referendalnych. No, pytania, które Prawo i Sprawiedliwość w swoim takim a la serialu, miniserialu prezentowała, no były coraz bardziej zabawne i śmieszne. To jest ośmieszenie instytucji referendum, to jest ośmieszenie demokracji, to jest wykorzystywanie publicznych pieniędzy do prowadzenia dodatkowej, propagandowej, agresywnej kampanii wyborczej. Pytania, które są zadawane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości w referendum, są de facto również spóźnione. No jak można pytać obywatelki, obywateli, czy co sądzą o wyprzedawaniu polskiego majątku, kiedy jesteśmy świeżo po tym, gdy Lotos, spółka Skarbu Państwa, została w dużej mierze spieniężona, sprzedana, trafiła również w pewnej części pod wpływy rosyjskie. I mają czelność zadawać pytanie, czy Polacy są za wyprzedawaniem majątku właśnie po tym, kiedy część tego majątku za bezcen sprzedali. Pytają o imigrantów, jednocześnie wpuszczając najwięcej, historycznie najwięcej imigrantów do Polski, ponieważ no, te liczby z roku na rok wydawanych wiz są coraz większe, a jednocześnie pyta się Polki i Polaków, co o tym sądzą. Nie wydaje mi się, że interesuje ich zdanie obywateli, bo przecież gdyby ich interesowało, to zanim wprowadzono i prowadziło się taką politykę względem migrantów, powinno się o zdanie zapytać. Dzisiaj jest to zwyczajnie musztarda po obiedzie. bo mamy do czynienia, przypomnę, z rządem, który najwięcej wpuścił imigrantów do Polski. Kolejne pytanie dotyczące chociażby wieku emerytalnego. Z jednej strony pada pytanie o to, czy Polacy chcą, żeby wiek emerytalny był wydłużony. No, jeśli ktoś pyta, to rozumiem, ma taki zamiar, rozważa wprowadzenie. W tym przypadku mówimy o tym, że w dokumencie wysłanym do Brukseli premier zobowiązuje się do podwyższenia wieku emerytalnego. Premier Mateusz Morawiecki, rząd Mateusza Morawieckiego. No więc kolejne nietrafione pytanie. A może powinniśmy zapytać Polaków, czy chcą nadal, aby ksiądz z prokuratorem, politykiem PiS-u zaglądali im pod kołdrę, zaglądali do sypialni, ingerowali w ich życie prywatne. Czy chcą, żeby minister zdrowia mógł publicznie oświadczać, kto jakie leki bierze i na co choruje? Czy chcą, żeby Mateusz Morawiecki mógł razem z małżonką ukrywać przed opinią publiczną swoje transakcje wielomilionowe na nieruchomościach? Może tego typu pytania powinny być zadane w referendum. Z pewnością zdanie Polaków, które byłoby wyrażone w tym referendum, mogłoby być bardzo interesujące dla nich.
Panie pośle, czy ta atmosfera w Sejmie, która panuje, to jest spowodowana no właśnie tylko tymi pytaniami, tą debatą na temat referendum, czy jest to coś stałego? Jak pan ocenia, skąd to się bierze?
Emocje są rzeczą zupełnie naturalną. Parlament to miejsce debaty, ale mamy do czynienia z taką gorączką przedwyborczą, w której część polityków, szczególnie po stronie rządowej, bo pamiętajmy, że to jednak, co wynika chociażby z sondaży, to oni są najbardziej narażeni na to, że nie wszyscy zmieszczą się w parlamencie. To są dzisiaj największą partią, która ma przewagę nad innymi klubami i oni wiedzą o tym, że wszyscy się nie zmieszczą. W związku z tym się popisują, w związku z tym wykrzykują, prowokują. Jest to taka trochę, powiedziałbym, taka desperacka walka o przetrwanie. PiS nie chce oddać władzy, bo oni nie walczą tylko o władzę, ale także o wolność dla wielu z nich.
Jeśli mogę dopytać, jak według pana posła wygląda przyszłość, bo rzeczywiście tutaj brak jakiejś debaty merytorycznej. Te pytania, no to już pan poseł omówił tutaj, cóż dodać. To jest jakaś taka parodia referendum. Tutaj już mamy takie, no głupku, co się drzesz jak głupek, czy jakieś takie marszałek Sejmu wykrzykuje. Czy to nie jest przygotowanie do tego, żeby te wybory przeniosły się na ulicę? To znaczy, że żadna ze stron w październiku nie uzna wyniku wyborczego i skończy się to jakimś kryterium ulicznym. Czy nie obawia się pan poseł przygotowania do takiego właśnie scenariusza?
Obawiam się oczywiście, tak jak każdy obywatel i obywatelka, któremu na sercu leży dobro Polski. Natomiast byłoby to bardzo niebezpieczne i kompletnie nieodpowiedzialne, gdyby faktycznie tak było. Rzeczywiście emocje sięgają zenitu i teraz sytuacja może być paradoksalnie taka, że część wyborców nie uzna wyniku wyborów. Ja obawiam się, że takich wyborów nie uzna telewizja publiczna, która w swoim przekazie o 19:30 następnego dnia w głównym wydaniu wiadomości powie: wybory choć ogłoszone i przewagę ma opozycja, to wybory zostały sfałszowane. Tak? No jednak przypomnijmy sobie, że wszystkie wybory, które przegrywał Jarosław Kaczyński, nazywał sfałszowanymi. Ale dzisiaj mają w swoim ręku bardzo niebezpieczne narzędzie, jakim jest telewizja publiczna, która stała się oczywiście tubą propagandową. Pracują tam wyłącznie funkcjonariusze polityczni i wyobraźmy sobie, że, ale jednak dla jakiejś sporej części obywateli, obywatelek, do których sygnał dociera wiarygodna, do których dociera informacja, że wybory zostały sfałszowane. Czyli skradziono komuś wybór, skradziono komuś wolność, skradziono demokrację. Przecież ci ludzie w to uwierzą i oni są w stanie wyjść na ulicę i się o to bić. To jest bardzo niebezpieczne narzędzie, które ma w ręku Prawo i Sprawiedliwość, które obawiam się będzie chciało użyć.
No tutaj oprócz...
I oczywiście naszym zadaniem jest to, żeby do tego nie doprowadzić, żeby ta przewaga w kampanii wyborczej zbudowana i zwycięstwo było znaczące, bo jeżeli ono będzie niewielkie, jeżeli pozwolimy sobie na to, że ta przewaga będzie niewielka, to jestem przekonany, że będą przy tym gmerać, że nie będą chcieli powierzyć misji tworzenia rządu na przykład Donaldowi Tuskowi. Przecież konstytucja nie mówi komu. To jest prawo zwyczajowe, ale konstytucja mówi, że to prezydent wyznacza osobę do stworzenia rządu.
Panie pośle, jeśli mogę jeszcze dopytać, bo powiedział pan o tym najniebezpieczniejszym, czyli propagandowym narzędziu. Oprócz tego wspomniał pan o Kościele katolickim, że też w większości biskupi popierają Prawo i Sprawiedliwość, choć ostatnio kilka głosów jest innych. Ale ja chciałem nawiązać do tej ostatniej bardzo takiej eschatologicznej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który obwieścił, że Donald Tusk to jest wcielone czyste zło w obecności polskiej armii, a wcześniej tam prezydent Duda też odpowiednio przygotowywał policję. Czy nie widzi pan poseł w tym nie tylko tego propagandowego takiego wyprowadzenia ludzi na ulicę, ale próbę jakiegoś takiego, nie wiem, czy zdyscyplinowania, czy postawienia służb, wojska i policji po stronie PiS-u niezależnie od wyniku wyborów?
Panie redaktorze, robią to od samego początku. Śmiem twierdzić, choć będą to mocne słowa, że to jest zamach na państwowość. Bo państwo ma swoje instytucje, struktury, które mają trwać. Władza się zmienia. Ktoś inny tę władzę sprawuje, ma inny pomysł na sprawowanie tej władzy. Inny program wyborczy, inne poglądy, inne cele sobie stawia. Natomiast instytucje państwa muszą być trwałe. Wojsko, policja, służby, administracja publiczna. Prawo i Sprawiedliwość robiło wszystko, żeby zawłaszczyć każdy element życia społecznego, politycznego, ale także wszystkie instytucje państwa. Mam takie głębokie przekonanie, że to się nie uda, że mamy w strukturach instytucji państwowych, służb mundurowych, ludzi odpowiedzialnych, którzy sobie na to nie pozwolą, którzy są świadomi swoich praw, ale swoich obowiązków, z dumą noszą mundur i wierzą w to głęboko, że będą stać po, ja wierzę w to głęboko, że będą stać po dobrej stronie, czyli po stronie demokracji. Bo wojsko, policja, służby nie powinny się interesować tym, kto wygra wybory. Powinni służyć państwu. To jest nasz wspólny cel. Widzę, że PiS chciałby, ale nie do końca im to wychodzi. Też nieudolnie to robią oczywiście. I wojskowi policjanci mają poczucie jednak, że władza naraża ich na śmieszność, że ich wykorzystuje, że wciąga ich w swoją kampanię wyborczą. I to niczemu dobremu nie służy. Obywatele muszą mieć zaufanie do państwa bez względu na to, kto sprawuje władzę. I to państwo musi funkcjonować również w sytuacji, w której zmieniają się ludzie sprawujący władzę. Bardzo mi się nie podobało takie wykorzystywanie przez Jarosława Kaczyńskiego, tutaj przytoczone przez pana przykładzie, gdzie stoi armia, on w sposób taki, nazwijmy to mało dyplomatyczny, elegancki, mówi o swoim konkurencie, ale Jarosław Kaczyński nieco przyzwyczaja nas do tego, że musi co jakiś czas kogoś obrazić. Niemniej ma wyjątkową alergię na Donalda Tuska, którego się po prostu boi, bo gdyby się nie bał, to by go nie atakował. Ale o czym jeszcze, jak można akceptować w polityce osobę jeszcze na tak ważnym stanowisku, która mówi ryży, łajdak, która używa takiego, powiedziałbym quasi już wulgarnego języka względem swoich konkurentów. Język tej debaty politycznej, szczególnie w okresie wyborczym, dopuszcza mocne zwroty, ale jednak nie powinien posuwać się do takiego brzydkiego, takiego prostackiego obrażania drugiej osoby. I teraz stawiają sobie za swoimi plecami w mundurach żołnierzy po to, żeby legitymizować swoje słowa, żeby one brzmiały i miały swój wydźwięk jeszcze bardziej wiarygodny dla tych, którzy będą ten przekaz oglądać. To jest absolutnie obrzydliwe i powinniśmy wszyscy bez względu na poglądy polityczne po prostu protestować przeciwko takiemu zachowaniu. Wojsko nie służy do tego, żeby być czyimś tłem, czyjąś reklamą, że oni właściwie służyli dla Jarosława Kaczyńskiego jak roll-up reklamowy, po prostu jak jakiś baner, tak? Jakieś tło reklamowe. No to jest kompletnie niedopuszczalne i powinniśmy jakby też powiedzieć w ten sposób, że to jest plucie na naszą ojczyznę, to jest plucie na naszą flagę, plucie na mundur, jeśli stawia się żołnierzy, którzy mają stanowić tło do jakichś propagandowych wystąpień politycznych.
Bardzo dziękuję, że wiem, że ma pan bardzo mało czasu, jest pan teraz w Sejmie. Jeżeli mógłbym jeszcze jedno pytanie zadać odnośnie sojuszu czy wspólnego startu z Agrounią. Jak pan to widzi? No, jest to kontrowersyjne ugrupowanie. Widać, że już ruszyły informacje ze strony TVP i PiS-u w tym kierunku. Jakby pan to skomentował?
Panie redaktorze, byłem równie zaskoczony, myślę, jak cała opinia publiczna, bo ta informacja była rzeczywiście zachowana w tajemnicy przez, sądzę, kilka osób najważniejszych w partii. Byłem zaskoczony. Dzisiaj nie mam wątpliwości, że był to dobry wybór i powiem, panie redaktorze, dlaczego. Właściwie powód jest jeden i o nim pan wspomniał. Atak telewizji publicznej na Agrounię i na naszą koalicję z Agrounią, że to jest jakaś niemiecka partia, tak, jakiś niemiecki propagandista. No jeżeli PiS od rana do wieczora komentuje w telewizji publicznej i obrzydza Agrounię, to znaczy się, że się jej boi. Gdyby się jej nie bał, to po prostu nie traciliby na to czasu, zajęliby się czymś innym. Ale to badania wskazują, że Agrounia zabiera PiS-owi wyborców. Obnaża ich słabe, znaczy nawet nie słabe strony, co zwykłą nieudolność w zarządzaniu rolnictwem. No przecież kogo my mamy za wiceministra rolnictwa? No kogoś, kto nawet w Sejmie nie powinien być, bo jest obciążeniem dla Wysokiej Izby. Jest pośmiewiskiem, jest osobą memotwórczą, osobą, która no, kłóci się z ludźmi, krzyczy na nich, na obywateli, na wyborców, którzy mają prawo do swojego zdania. No, to jest absolutne obciążenie. Wszystkich się teraz napuszcza na koalicję Platformy z Agrounią, bo się ich po prostu boją. Jestem przekonany, że to jest dobra decyzja i że ta wieś nie będzie zabetonowana przez jedną partię, przez Prawo i Sprawiedliwość, która ich oszukuje. W mailach Dworczyka, przypomnę, politycy PiS-u mówią o tym, że poparcie dla partii rządzącej pokrywa się z uprzywilejowanym sygnałem telewizji publicznej. To znaczy mówi o małych miasteczkach, mówią o wsiach, tam, gdzie nie ma dostępu do komercyjnych stacji telewizyjnych, gdzie przekaz jest jeden. I nawet przecież w tych mailach, no jakby to jest podawane jako wzór, jako świetny, tak powinno być. Powinno się ludzi odcinać od informacji. To są ich słowa. Oni tak naprawdę myślą. Dla nich demokracja, bo dzisiaj wykrzykiwali to piękne słowo, demokracja, tylko dla nich demokracja jest tylko wtedy, kiedy mają pełną władzę i decydują o wszystkim, nawet o tym, kto z kim śpi.
Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej, prosto z Sejmu. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. Do zobaczenia.
No to co, może pan poseł miał mało czasu, no, więc...
Już dlatego nie ciągnąłem tego tematu Agrounii, bo wiedziałem, że tam zaraz głosowanie i pan poseł musi być. Może jeszcze kiedyś dociągniemy ten temat. Tu też poseł Szramka ogłosił wczoraj na Twitterze i Facebooku, że też będzie w swoim okręgu startował, tam chyba z 6 miejsca,
tak, też ależ list
Koalicji Obywatelskiej. Też nie będę tego jeszcze dzisiaj komentował, bo umówiliśmy się na dłuższą rozmowę z posłem Szramką, jak tylko te głosowania tam przejdą, także to tylko naszym widzom mówię, że tematu nie zostawimy. Będziemy tu szczegółowo przepytywać pana posła. Tutaj jego formacja w tych zakresach wolnościowo-gospodarczych była nam bliska, także mówiliśmy kilkukrotnie o niej. No ale wróćmy do tej agrounii. Ja rozumiem ten argument, że chodzi o to, żeby pozyskać jakąś część elektoratu wiejskiego. W mojej ocenie siła agrounii jest niewielka, nawet na wsi. Tu nie wiem, czy będziemy mieli połączenie lub jakiś głos z naszym...
Mamy głos.
No właśnie, to bardzo chętnie bym usłyszał, jeszcze nie znam opinii Pawła Skopnika, ale moja opinia jest taka, że to nie jest wielka siła, nawet na wsi, a ona działa odstraszająco na ludzi rozsądnych, którzy absolutnie nie akceptują takich ani jakichś takich efemeryt, które bardzo dobrze o Rosji mówią, nie? To jest zawsze podejrzane, a tu konszachty tego pana z agrounii z różnymi takimi środowiskami prorosyjskimi są aż nadto jasne, także tu pan poseł Król tak dość, jakby to powiedzieć, delikatnie powiedział, że był zaskoczony. No taki jest przekaz tam partii, nie? Tam, że mają tego bronić, to tam trochę rozumiem, ale ja byłem zniesmaczony albo zgorszony i dałem temu wczoraj wyraz i myślę, że zyskają może 0,5% na wsi, no niech by tam już i było, ale stracą może 3, może 5% elektoratu świadomego. Jak to się, że tak powiem, bo być może tego elektoratu świadomego jest jak na lekarstwo, rozumiecie? Może to jest tam, powiedzmy, 20 tysięcy ludzi, a ze wsi dostaną z wyborców agrounii 50 tysięcy, nie? No i im tam wychodzi na plus to. No. Ale PR-owo moim zdaniem to jest poważny strzał w stopę i to powtarzałem wczoraj, znaczy powtarzam dzisiaj, mówiłem wczoraj, to jest zaskoczenie, to jest mało powiedziane.
To chciałbym was zaprosić właśnie do naszej sondy, którą już być może zobaczyliście na naszych mediach społecznościowych, czy właśnie postać pana Kołodziejczaka wzmocni Platformę, pogrąży, a może macie inne zdanie, także wyraźcie w komentarzach. Czekamy też na wasze komentarze. No to i może zobaczmy, co Paweł Skopnik, nasz rolnik, też korespondent właśnie.
Kurpie zielone.
Tak, kurpie zielone. Co o tym sądzi?
Cześć, witajcie. Dzisiaj prosto z ciągnika. Wybaczcie, trochę będzie szumiało, kosimy trawę. Niestety nie każdy ma tak dobrze jak Michał Kołodziejczak, który mimo, że jest rzekomo rolnikiem, to ma czas jeździć po całej Polsce, się wydurniać i wydziczać. No i dzisiaj właśnie odnośnie tej persony chciałbym parę słów, bo zawrzało w internecie oraz w mediach głównego nurtu po ogłoszeniu jego startu w wyborach z list Koalicji Obywatelskiej. Z tego co widziałem, właśnie rolnicy związani z Michałem, czy osoby, które tworzyły struktury agrounii, właśnie wrzucają filmiki, na których palą bluzy, koszulki oraz flagi, czy wyrzucają je do śmieci, mówiąc, że jest Judaszem polskiej wsi. No i ciężko by się tutaj nie zgadzać, ponieważ człowiek, który kreował się na zbawce polskiej wsi, który twierdził, że będzie walczył z systemem, który krytykował zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platformę Obywatelską, czyli główne partie rządzące, w tym momencie będzie startował z list Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o samego Michała, no niestety miałem nieprzyjemność rozmawiać z nim osobiście, czyli jeżeli chodzi o kierunek, to myślę, że wybrał dobrze, bo jego kultura wypowiedzi by pasowała do kultury, którą widzieliśmy w nagraniach u Sowy, ówcześnie, gdy rządziła Platforma. Także jeżeli chodzi o kierunek, to wybrał sobie bardzo dobry. Ja tylko bym chciał zwrócić uwagę na to, jak zniszczył po raz kolejny, jako kolejna wydmuszka naszego kraju, który zniszczył potencjał osób oddolnie się organizujących. Bo Michał, wydaje się, że Michałek jest przeambicjonowanym człowiekiem. On myślał, że w rok czasu po ogłoszeniu tworzenia nowej partii będzie miał poparcie na poziomie 30% i przejmie władzę. No nie, Michał, niestety tak to nie działa. Jak chcesz, to zobacz, jak działa telewizja, idź pod prąd. To jest prawdziwie oddolny ruch i on pokazuje, jak wielką pracę i ile czasu potrzeba na to, żeby uświadamiać Polaków i łączyć ich w jedno. Także Michałek, po tym, gdy po roku po ogłoszeniu, że startuje z partią, okazało się, że partia może nie przekroczyć progu wyborczego, stwierdził, no że nie, no jak to, on miałby nie zostać posełkiem? I w tym momencie okazało się, że hasła, które głosił, osoby, które organizował, którym obiecywał wiele, stały się nic nie warte, bo najważniejsze okazało się umoczenie mordy w korycie. Także Michałku, mam nadzieję, że platformersi, jak zobaczą w tym momencie, jaki hejt idzie na ciebie, jak odwracają się od ciebie rolnicy, bo jesteś w tym momencie za śmiecia uważany, za Judasza polskiej wsi, to jeszcze i z tej platformy polecisz. I tak się skończy twoja wielka kariera. Tego ci życzę, bo gołą dupę pokazałeś. Pozdrawiam wszystkich, cześć.
No, mocny chłopski głos. No, Paweł miał osobiste kontakty, no to coś więcej wie o takiej troszeczkę osobistej kulturze tego pana. Rzeczywiście środowiska wiejskie, które tam liczyły jakoś, że to jest taki trybun ludowy, że on będzie tak tam walczył z systemem, gdzieś właśnie tak oddolnie organizował jakieś te pikiety, to wysypywanie zboża, czy tam różne tego typu jakieś takie spektakularne akcje, no widzą, że to wszystko było po to, żeby się dostać do Sejmu. Oczywiście pewnie pan ten Kołodziejczak,
Kołodziejczak
będzie mówił, że on to tak dla dobra polskiej wsi do tego Sejmu musi i będzie tam z Kowalskim, tym Januszem, nie? Tam sobie pieskówki z mównicy robił i to spowoduje, że krowy od razu zaczną dawać więcej litrów mleka, z hektara będzie więcej kwintali zboża i tak dalej, i tak dalej. No ale chłopu, o takich głupotach to nikt nie będzie mówił. Tu Paweł to jasno spuentował, nie? Że chodzi tylko o osobistą ambicję, osobistą karierę, a ci biedni chłopi byli tylko trampoliną dla tego pana. No, no tak, no dzięki Paweł za trafną opinię.
No ja też byłem zaskoczony, jeżeli mogę pozwolić sobie na komentarz jako prowadzący, bo też i obracam się w tym środowisku, powiedzmy w Warszawie, gdzie jednak Platforma ma duże poparcie. No i te prorosyjskie wypowiedzi myślę, że nie zostaną dobrze odebrane, ale no, mówię, pojadę i porozmawiam, także może coś więcej.
Zobaczymy, co będzie więcej, ale moim zdaniem to, jeszcze raz powtarzam, to jest ogromny strzał w stopę. Być może my kompletnie nie rozumiemy nastrojów społecznych i takich tych PR-owych sztuczek, jak tam się to robi, już przy urnie wyborczej, ale moim zdaniem to zestawienie, ja już myślałem, że prędzej PiS weźmie go i to bym się nie dziwił, bo to tam mniej więcej swój do swego bym wtedy powiedział, a tutaj miało być to zerwanie z takimi dziwnymi powiązaniami, miała być jakaś taka przejrzystość w polityce, właśnie tam te nowe takie wolnościowe kierunki, że już tam ten ksiądz z prokuratorem nie będą zaglądali i tak dalej. A tutaj te wzorce, na które się powoływał ten pan Zagruni, no to takie jakieś białoruskie, rosyjskie, chińskie. Ja nie słyszałem, żeby on tam dawał wolność jak na Zachodzie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy jakieś wartości biblijne, żeby przedstawiał jako fundament dla przyszłości Polski, tylko bardziej zawsze, jak go rozumiałem, to były to albo antysemickie, albo prorosyjskie jakieś wypowiedzi. Nic tam mądrego, innego nie było.
Tak, no też pojawiły się informacje, że właśnie no, miał jakąś ofertę od Prawa i Sprawiedliwości, no ale ta niby formuła współpraca Ogrouni i Koalicji Obywatelskiej, no jednak go przekonała. Także no, być może były to jakieś zakulisowe właśnie.
Ciekawe, że Hołownia najporządniej się zachował. To chyba nigdy nie pochwaliłem tu Hołowni jeszcze. Nie wiem, może mi przypomnicie. Ale on powiedział, bo to PSL chciał najpierw, nie, partia chłopsko-obrotowa, czy tak, pseudo-chłopska, tak. Bardzo obrotowa, o tak bardziej. Chciał tego Kołodziejczaka tam wziąć do siebie, a Hołownia powiedział, że absolutnie tego typa to na listy nie weźmie, nie? No i tu taki ząg. No nic, no patrzymy dalej, co to się będzie działo.
No czytamy, że ostatecznie miała go przekonać formuła porozumienia. Agrounia i Koalicja Obywatelska nie podpiszą formalnej umowy, a rolnicza organizacja ma dostać przestrzeń do politycznego budowania się. No, nie ma na żadnym etapie rozmów w sprawie oddania Ministerstwa Rolnictwa do Agrounii.
Paweł Skopnik, no tu mówi, że jak Platforma i te ci spin doktorzy zobaczą, co się dzieje, że ludzie absolutnie nie kupują tego, no kota w worku to źle powiedziane, znaczy wiecie, bo to nie wiadomo, co to jest, to już wiadomo, nie, o nucy w worku, to w ogóle jest jakaś porażka, nie, że tu jeszcze nastąpi jakiś zwrot, no ale to nie wiem, bo to już, wiecie, to już wybory tuż, to już trzeba te listy zgłaszać, już to chyba za późno na tego typu zmiany, choć Hartmana wywalili. Wczorajśmy powiedzieli, co on tu opowiada i już wieczorem była informacja, że Hartman został pogoniony, nawet Lewica go wykopała z listy.
No to... Tak, zbyt lewicowy może.
Także jeszcze może i tu, ale myślę, że no to by się, to teraz z tej sytuacji już nie ma dobrego wyjścia, bo wiecie, no już smród poszedł, to teraz nawet jakby się wycofali, to jeszcze gorzej, nie? Także chyba ja tam myślę, że no Tusk i spółka będą szli w zaparte i tam będą tam bronić, że to świetny pomysł z tą agrounią, nie?
No właśnie, jak oceniasz ten argument, że skoro PiS się rzuciło do krytyki, no to musi być coś dobrego. Czy
to... Nie, to oczywiście to w niektórych sytuacjach tak działa, ale nie jest to argument kładący, bo niekiedy jak ktoś sobie sam strzeli w stopę, nie, to wiadomo, że ta druga strona to wykorzysta. I tu sam ten argument, że tu wyje ta strona, powiedzmy, rządowa, tak jak mówi tu poseł z koalicji opozycyjnej, no to jeszcze nie jest dowód, że wyście źle zrobili, dobrze zrobili, panie pośle. Także ja tego nie kupuję. Oczywiście propaganda rządowa skrzętnie wykorzysta. Będą zdjęcia z różnymi ruskimi pachołkami tego Kołodziejczaka. No i Platforma się będzie kompromitować. Zresztą podobnie z panem Wołoszańskim, że tu dokładnie taki sam atak. Nie rozumiem sensu brania tak no nie dodających niczego, a wzbudzających ogromne kontrowersje osób na te listy, które mają niby uratować Polskę przed Jarosławem. Nie? Wielu pomyśli zaraz, to już jak tutaj Wołoszański, jak tu ten zagrouni, to już może ten PiS lepszy. Rozumiecie, że to ja to jedynie taki efekt tego widzę. Nie? No i mówię, co myślę, nie wiem, wasza sonda, znaczy wasze głosy w sądzie za chwilę, to pokażą, jak wy myślicie, czy to jest wzmocnienie dla Platformy, czyli no zwiększa szansa, żeby PiS odgonić od niszczenia Polski, czy też to w drugą stronę będzie działać.
Nawróćmy jeszcze do tego, co właśnie dzieje się w Sejmie. Jak, no jak tutaj oceniasz to, co powiedział pan poseł?
No może... podobało mi się to z tym cyrkiem, bo ja zawsze z chlewem, nie? Ale można cyrk na Wiejskiej, nie? Chlew w cyrku, cyrk w chlewie, no to jest jakiś taki, myślę, dowód na to, że po 89 roku, a wcześniej można powiedzieć po stanie wojennym, Polska się nie odbudowała, że to złamanie kręgosłupa wolnościowego Polski przez bandę, huntę ruską pod wodzą Jaruzelskiego i Kiszczaka do spółki z biskupami katolickimi, bo to bez nich by ten spisek się nie udał, można tak powiedzieć. Oni mieli uspokajać nastroje i to biskupi robili. Byli tam w stałych kontaktach z tymi komunistami najważniejszymi i zaraz potem, zobaczcie, okrągły stół został utorowany przez stan wojenny. To oni sformatowali, komuniści, z kim będą gadać. Oni jak gdyby sobie przygotowali audiencję, nie, znaczy z drugiej strony, a Kościół tylko wódkę, zakąskę i lokum zorganizował w Magdalence, zorganizował te rozmowy. Także to trzeba pamiętać, że to jest spisek komunistów i biskupów katolickich, żebyśmy nigdy już nie żyli w wolnej Polsce. Solidarność ta pierwsza, zbudowana na ruchu oazowym, oczywiście Jan Paweł II, wybrany na papieża, to też był ważny element takiego obudzenia świadomości Polaków. To był ten autentyczny zryw wolnościowy, w którym też miałem przyjemność uczestniczyć. jako bardzo młody człowiek, liceum, pierwszy rok studiów, a to, co się działo potem, to już jest ustawka, to już jest cyrk na Wiejskiej. I zobaczcie, że tu po 89 roku, kiedy już niby ta wolność w telewizji tej rządowej ogłoszono, że już jest, nie, komunizm upadł, nie wiadomo gdzie leży, to my nie stworzyliśmy żadnych instytucji państwa obywatelskiego, nie? Że przecież to jest wstyd pokazywać, co w tym Sejmie, to wiecie, gdzieś w maglu, gdzieś pod budką z piwem kultura by była pewnie większa i mądrzejsze wypowiedzi niż to, co się dzieje w cyrku, jak pan poseł Król powiedział, w cyrku na Wiejskiej. Jest to dowód, że ten układ polityczny biskupów z komunistami nie zadziałał, nie dał wcale nowej Polski, nowej elity i tak dalej, że to się degeneruje, że to się zbliża do kryterium ulicznego lub do upadku państwa, przed czym przestrzegamy bardzo często. Przypominam, że demokracja grecka, kiedy się wyzuła ze świata wartości, bo na początku no to tam różne modele państwa, idei zwalczały się, no i ludzie mieli głosować, światli, poinformowani obywatele, mają do wyboru w wolnych takich, no tych przedwyborczych starciach jedną opcję, drugą opcję, no i mądrze głosują większością, nie? Tak to miało wyglądać, a na koniec to już tylko kolorami się różnili i było ty głupku, ty kretynie, ty i o takie tam mniej więcej argumenty z mównicy chlewikowo-cyrkowo-sejmowej padały. Także mamy dowód, że ten system po 81 roku i okrągłym stole nie wytworzył instytucji państwa obywatelskiego, czyli to jest dopiero przed nami. To twoje, moje, no może pomagać, twoje jeszcze młodsze pokolenie Polaków mają zadanie zbudować wolne państwo polskie, bo to, co jest, to jest cyrk lub chlew na Wiejskiej i tyle.
Myślisz, że kogoś to jeszcze interesuje? W sensie, co się tam dzieje? Te wszystkie krzyki, to jest
nie.
Fajne wzbudzić?
Nie, no to przecież ani ja, ani ty, chociaż, że tak powiem, powiedzmy zawodowo się tym zajmujemy, to nas nie obchodzi, co, bo nikt się nie spodziewa, że oni coś mądrego tam ustalą, nie? To nikt w to już nie wierzy, nie? Czyli zobaczcie, państwo polskie, no w tym ustawodawczym wymiarze, czyli Sejm, został no do gorzej niż budka z piwem sprowadzony, do takiej roli. Nikt już się tym nie interesuje, nie? Te wybory, no to jest tylko, czy wygra ten, czy tamten, no i czy rozliczą ci tych, czy ci tych, nie? A ja stawiam tezę, że nikt nikogo nie rozliczy, że ten układ jest celowo tak zaprojektowany, żeby tylko nas rozliczać, nie? Żeby tylko ściągać z nas więcej haraczu, nie? Tu dane gospodarcze przecież są bardzo smutne jednocześnie, nie? Że jesteśmy już w stanie takiej technicznej recesji, że tu, wiecie, kampania wyborcza, no to powinniśmy się chwalić, nie? Tu armię tośmy pokazali, no dobra, defiladę można zrobić, ale socjalizm gospodarki nie zbuduje. Socjalizm może zbudować armię, to tak, to przecież i Ruscy, i komuniści tam potężne armie budowali, Chińczycy budują potężną armię, ale żaden komunizm nie zbuduje dobrej gospodarki, nie? No i widzimy, że mamy już w stosunku do poprzedniego roku 0,5% do tyłu, nie? I raczej to będzie gorzej, bo teraz jeszcze tam trochę dosypują, jeszcze coś pokazują, jeszcze naginają sondaże, a po już tam wyborach, no to cena paliwa pójdzie w górę, cena na zimę znowu opału elektryczności pójdzie w górę i tak dalej, i tak dalej, no. Także czekają nas ciężkie czasy, a na to jeszcze nałoży się recesja ogólnoświatowa, bo przecież to nasi amerykańscy komentatorzy, dzisiaj co prawda mamy inny trochę temat, ale tam spodziewają się na jesień poważnej recesji, czyli to uderzy też w Polskę, nie? Stąd no, perspektywy są bardzo złe, zmarnowaliśmy ten czas, mieliśmy okno w historii, zarówno jeśli chodzi o pewne możliwości gospodarcze, jak też i budowania takiej no tu silnej pozycji Polski międzynarodowej. No trochę to się udało z tą armią, no to tego nie negujemy i wczoraj tam dużo pochwał PiS mógł usłyszeć z tego powodu, ale biorąc pod uwagę całość państwa, szczególnie ten aspekt obywatelski, wolnościowy, no to mamy agonię państwa. To już nie jest, wiecie, upadek, to jest agonia. To, co się dzieje, ty głupku, czy co się drzesz jak głupek, czy coś takiego, co ten marszałek Sejmu, wiecie, to jest marszałek Sejmu.
Będziemy już tego tutaj puszczać, to sobie znajdziecie.
To jest agonia, to już nikt tego nie ogląda, nikt nie ma żadnej nadziei, że oni cokolwiek dobrego Polsce mogą dać.
Sam się zastanawiam, czy oni po prostu wchodzą do tego Sejmu i się tam nakręcają, jakaś taka atmosfera panuje, że jeden drugiego
tam jest, musi... wiesz, w tym bufecie sejmowym jest podobno tanio. Może się jakoś turbo doładowują. No.
Mamy wasze głosy, dziękujemy za nie. Także program jest interaktywny, więc komentujcie. Art Zaboski. Kołodziejczak nie pogrąży, ale osłabi Koalicję Obywatelską.
Osłabi. No, no wiadomo, wiecie, w tej sądzie no to tak trudno o niuanse, to tak nie wiem, nie? To tak mniej więcej stąd. Ale widzę, że w tę stronę też idziecie. No myślę, że, no, że taki trochę rozsądny obywatel, jeszcze ten argument, że trzeba świnie odspawać od koryta, nie? Bo przez 8 lat, no to wiecie, tam patologii się tyle narobiło, że nawet jakby tam porządni ludzie byli, to i też mogłoby już być sporo patologii, a przecież tam poszedł chlew, nie? No to już wiadomo, że tam jest patologia na patologii, także dla części ludzi taki argument, żeby odspawać świnie od koryta, żeby przyszły nawet nowe świnie, ale zanim się tam dospawają, zanim tego, no to będzie tam z półtora roku jakieś odwilży, tak jak w partii komunistycznej trochę, nie? No to dla tych ludzi, którzy po prostu zamknęliby nos i jakoś tam poszli zagłosować na Platformę Obywatelską, no to ten Kołodziejczak, no to może być bariera nie do przebycia, nie do przejścia. No już nie, wszystko, ale nie z Kołodziejczakiem. No.
Mariusz Borucki, Kołodziejczak plus KOPO może i wzmocni, ale raczej PiS. Taki dylemat, Bo jak to w Polsce jest, rzekomo przekonując do siebie, oprócz żelaznego i skrajnego elektoratu, to jedni naganiają wyborców drugim.
No tak, bo tu prawdopodobnie PiS nie liczył, Platforma nie zdawała sobie sprawy z negatywnego elektoratu Kołodziejczaka. Oni myśleli, że no to tam jakiś taki wsiowy, no powiedzmy mędrzec, niech będzie, chociaż myślę trochę inaczej, nie? Ambicjonałek taki, Michałek, nie? I tam coś tam pokrzyczy, trochę chłopów się nabierze na jego te kucypały i dostaniemy tam 0,5% głosów w skali kraju ze wsi, nie? Tak sobie być może ci planiści platformerscy kombinowali, ale nie wzięli pod uwagę, że ten człowiek ma naprawdę niskie notowania ze względu na swoje właśnie antysemickie, prorosyjskie różne czy wypowiedzi, czy konszachty i to będzie oburzenie. I efekt na minus będzie dużo, dużo większy niż te kilkadziesiąt, czy może tam 100 000 głosów, które on tam gdzieś może i by załatwił. No zobaczymy. Widzicie, że ta sprawa już wczoraj jasno przez nas skomentowana, ona się rozpędza, a Paweł Skopnik mówi, że jeszcze się rozpędzi, że to dopiero początek.
Dobrze, to za chwilę przejdziemy do tematów amerykańskich, ale zanim to zrobimy, poproszę wyniki sądy, zobaczmy. To jeszcze poczekamy chwilę na wyniki sądy. No ja myślę, że może być to taki coś ruch czy strzał jak z piątką Kaczyńskiego w tej chwili. Bo...
No tak, no podobnie piątka tego Mencena, nie? Co on też tak objawił, albo jak Mencen poszedł do Stanowskiego i powiedział, jak on wolność religii, jak rozumie paragraf 196 o tym karaniu więzieniem za rzekomą obrazę rzekomych uczuć, bo nikt nie potrafi zdefiniować, co to są te uczucia religijne, a już na pewno nie można obrazy tych uczuć religijnych, bo jak ja powiem, że a według mnie Bóg jest, a ty jesteś ateistą, no to twoje uczucia antyreligijne są obrażone. Jak zrobimy w drugą stronę, to moje mogą być obrażone i co? I będziemy do sądu latać? No to jest kpina, to są jaja, jakieś paragrafy jak w państwach muzułmańskich o bluźnierstwo i to jest w Polsce. I zobaczcie, ten pseudowolnościowiec, nie? Który zamiast skarpet onuc używa, no oplata, że on by jednak chciał, żeby to tak zostało, żeby jego kościoła nikt nie krytykował. No i on, ale on jest wolnościowiec, nie? Dalej. To, to są jaja.
Dobrze, to zobaczmy, zobaczmy wyniki sądy. No, ponad 50%, że pogrąży Platformę. No to tak jest zdecydowanie jednak nasi.
No, no bo wiecie, my... Wiadomo, że to nie jest przeciętna Polska, to co tu w tej sądzie pokazaliśmy, pokazaliście. No ja bym też tak zagłosował. No, pogrąży w tym znaczeniu osłabi, ale, ale bardzo poważnie osłabi, tak, że to może być, że tak powiem, na miarę przegrane i se PiS wygra przez durnotę ich, nie? No to co ja im tam poradzę. Także... Podobnie, podobnie tu myślimy, tylko że mówię, no nasz, nasi widzowie to nie jest jeszcze cała Polska. No tam trochę ubolewam, ale idziemy w tym kierunku, idziemy po wolność. Jest taka grupa na Facebooku, jest taka inicjatywa, możecie sobie ją tam zaobserwować. No, grupa no to ma dość dużo, tam prawie 4000 ludzi, a sama ta, nie wiem jak się to nazywa, ten wall czy jak, tej to już trochę mniej, także kto by tam mógł się zalogować, czy sobie jakoś zaobserwować tą grupę, znaczy nie grupę, tylko ten nasz wall, idziemy po wolność, bo tam, że tak powiem, poszczególne jakieś nasze materiały się pojawiają, bo na grupie no to każdy wrzuca, co tam chce, nie? I tam jakieś życie się toczy.
Dyskusje.
Tak, dyskusje. Stąd no, my robimy swoje. Ja nie liczę, że te wybory zmienią Polskę. Być może odspawają świnie od koryta, ale to nie będzie jakaś wielka zmiana, nie? Tu nie słyszę jakichś postulatów bardzo takich, można powiedzieć, prorozwojowych, nie? No bo był u nas poseł Poncyliusz, wiceszef Platformy z Sejmu, nie? Z tego koła sejmowego Platformy, no to on mówił, że co mają dla młodych ludzi, jaką ofertę, to mówił, że jakieś tam darmowe kredyty. No to są jaja, no to socjal kolejny, nie? Że oni chcą socjalistów przebić socjalem, nie? No to tak to nie będzie, nie? To nic mądrego z tego nie wyjdzie. My robimy swoje. Ta sonda też pokazuje, że no nasi widzowie są raczej zgorszeni tym, co Platforma zrobiła. Ja nie mówię, czy nasi widzowie pójdą i zagłosowaliby na Platformę bez tego Kołodziejczaka. Tego nie wiem i sam no, czekam jeszcze z decyzją i na rozwój sytuacji, no ale no, ta persona i też taki no, otwarcie przyznający się do swojej współpracy z SB człowiek, pan Wołoszański, znaczy nie wiem, czy to z SB, czy z jakąś inną tam służbą,
ale współpracował
ze służbami komunistycznymi, no to jest taka rzecz, która kompletnie no, może pokrzyżować jakieś takie nawet myśli, żeby rozważyć taką koncepcję. Ale ja jeszcze na koniec chciałem taką no, myśl wam podrzucić. Nie? Zobaczcie, najbardziej tragicznym zdarzeniem, oprócz wojny, nie? Która tu jest jednoznaczna i tu w miarę te partie się podobnie zachowują, nie? Tutaj tam wielkich różnic nie widzimy, chociaż oczywiście PiS rządzi, no to wiemy konkretno, a Platforma tylko mówi, no to nie wiemy jakby konkretnie się zachowała, czy czasem nie bliżej tego takiego sabotażu niemieckiego, który do dzisiaj funkcjonuje. Tu przecież jeden z amerykańskich doradców Zełenskiego powiedział, że w Niemczech jest kilkadziesiąt tysięcy pocisków do zniszczenia. Do zniszczenia. Tak. Do tych HIMARS-ów, zdaje się. Do utylizacji. Wystarczy, żeby 2000 z tych pocisków trafiło na front, to ruskich nie ma. To ruskich nie ma. Tak. Nie? Czyli zobaczcie. Oczywiście to nie jest tylko niemiecka decyzja całego NATO, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale chciałem do Smoleńska się odnieść. Nie? Największa tragedia i generałowie, prezydentów dwóch, nie? Tak. Ten zagraniczny, krajowy i tak dalej, i tak dalej. No, śmietanka różnych środowisk, także ze środowiska luterańskiego, czyli protestanci też tam byli, też zginęli. Potem kolejny pastor zaraz tam na dwa dni chyba, czy później został prawdopodobnie zabity. No, do końca nie wiadomo. Czyli tragedia narodowa. Bardzo dużo niewyjaśnionych śmierci także wokoło Smoleńska. PiS szedł do wyborów i między innymi dlatego też popierałem PiS, żeby wyjaśnić tę zbrodnię. I 8 lat nic. PiS nic nie zrobiło. Zero. Nul. Nie? Z kolei druga strona, Platforma mówiła, że to tylko wypadek, że jeśli już kto winien, no to tam Lech Kaczyński, który, czy tam ten dowódca wojskowy, który też generał Błasi, który zginął, no oni taką narrację sprzedawali, że oni zmuszali pilotów tam do lądowania w niebezpiecznych warunkach, że też Jarosław podobno, nie? Zobaczcie, są wybory, a oni nie używają tematu Smoleńska, nie? Na razie. Żadna ze stron nie używa tematu Smoleńska. No niech by jedni pokazali. Zobaczcie, Platforma współpracowała z ruskimi i doprowadziła do największej zbrodni politycznej w historii Polski, nie licząc powstania warszawskiego, można tak powiedzieć, nie? A druga strona mogła powiedzieć, no żadna, tu jeśli mają, a mówią, że mają te telefony tego, no to pokazali, że to Jarosław naciskał i tak dalej. Zobaczcie, żadna strona nie wyjmuje tematu Smoleńska, tylko od głupków się wsiowych wyzywają w cyrku na Wiejskiej, no. No to znaczy, że obie te strony coś kryją w tym temacie. Obie strony, Platforma i PiS, kryją coś w temacie Smoleńska i tyle.
No, zobaczymy jeszcze. Kampania się rozkręca. Także dziękujemy naszemu super czatowiczowi Dariot23. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej telewizji. Wsparcie jeszcze na koniec. Poproszę o przerywnik i łączymy się z naszą korespondentką ze Stanów Zjednoczonych.
Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
Jesteśmy tutaj dla Ciebie.
Miło, szczerze mówiąc.
Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
A ja się przepraszam, nie mogę z panem profesorem zgodzić.
Serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
Zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
Idź Pod Prąd! Więcej niż telewizja!
Jest z nami Martyna Kulec, nasza korespondentka ze Stanów Zjednoczonych. Cześć Martyna, witamy Cię.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj chcieliśmy poruszyć taki temat, bo on bardziej społeczny, aczkolwiek wpływający na kondycję całego społeczeństwa i gospodarkę i obronność, a mianowicie temat narkotyków. Ostatnio w prasie, przynajmniej polskiej, czy w internecie, no jest trochę wiadomości właśnie na ten temat, że jest nowy narkotyk, dużo Amerykanów jest uzależnionych. Jak byś mogła opowiedzieć o tym, co się dzieje, skąd te narkotyki się biorą, jak ta sytuacja wygląda?
Departament Sprawiedliwości niedawno ujawnił właśnie, że składniki tego narkotyku fentanyl to jest z Chin. Składniki, czyli chemikalia, które są sprowadzone tutaj do Meksyku, również do Kanady, to właśnie jest źródłem tego narkotyku. Dlatego, że zaczyna się od Chin, jest technicznie legalnie, bo to są tylko składniki, to nie jest sam ten narkotyk, ale dlatego, że jest wysyłane nielegalnie do Meksyku, gdzie kartele go biorą i wytwarzają na właśnie fentanyl i go ukrywają w innych narkotykach, na przykład Adderall, Xanax i Oxycodone, to wtedy przekwycają do Ameryki. I stąd właśnie jest problem właśnie fentanyl. To jest teraz najgroźniejszy problem w Ameryce. Już 110 tysięcy Amerykanów już ponad zmarło przez właśnie ten narkotyk opioidowy. I widzimy, że będzie teraz tylko gorzej, ponieważ ten narkotyk teraz jest mieszany z nowym składnikiem pod nazwą xylazin. I ten składnik to jest bardzo niebezpieczny, ponieważ naloxon, który jest lek na narkotyki, który odwraca skutki uboczne tych narkotyków, nie reaguje na naloxon. Więc ludzie, którzy biorą, nie wiedząc, że ten składnik jest mieszany w ten fentanyl, cierpią wielkie konsekwencje. Gnije ich skóra, ich mięśnie, jest możliwość na amputację i bardzo wielkie ryzyko na śmierć i truciznę przez ten narkotyk. Więc Amerykanie są teraz w okresie bardzo niebezpiecznym, jak chodzi o ten narkotyk. Nie wiemy tak do końca, jakie będą skutki tego dla młodego pokolenia, bo na razie to jest największe źródło śmierci dla młodych Amerykanów. Pomiędzy lata 18 a 49 to właśnie to jest populacja ludzi, którzy ginie przez ten narkotyk opioidowy. I widać na mediach społecznościowych właśnie jak te zdjęcia Amerykanów, to jest teraz nazywany narkotyk zombie, czyli robi z ludzi zombie, idą chodnikami i jakby nieżywi dosłownie. Więc jest strach w naszym kraju, jest poczucie, że rząd nie robi wystarczająco, chociaż Biden bardzo dużo bilionów dolarów przeniósł na to, żeby zwalczyć właśnie handel narkotyków z Meksyku i z Chin i żeby zamykać po prostu te operacje narkotyków.
Czyli tu jeszcze dopytam, czyli był ten narkotyk, powiedzmy, w takiej formie jak do tej pory nowy i on dał radę człowieka uratować, tak? W sensie wstrzykując bądź podając jakieś antidotum, tak? Jeżeli ktoś był w stanie krytycznym, to był uratowany. Natomiast teraz jest dodawana jakaś substancja, która powoduje, że nie jest w stanie się tak uratować tego człowieka. Dobrze zrozumiałem?
Tak. Dokładnie. Zelazin to jest tak naprawdę składnik, który jest używany przez weterynarów na uspokajając zwierząt i dlatego, że jest mieszany z fentanyl, to się robi bardzo groźny, grozi śmiercią, tym bardziej, że powoduje takie straszne problemy ze skórą, gnije po prostu skóra i mięśnie. Z fentanyl, jako sam fentanyl, to też był groźny, jest 50 razy mocniejszy niż heroina, a 100 razy mocniejszy niż morfina, więc jest bardzo uzależniające, ale jako samo narkotyk dało się odwrócić jego skutki, ale jak jest teraz mieszany właśnie z tym zelazin, które są teraz te nowe narkotyki w Los Angeles i San Francisco, widać te skutki tego zombie narkotyk, to właśnie nie da się odwrócić tego. Naloxon nie zadziała na czegoś takiego, bo to nie jest narkotyk opioidowy.
A czy w ogóle rząd podejmuje jakieś działania odwetowe w stosunku do komunistycznych Chin za kolejną agresję na społeczeństwa Zachodu, na społeczeństwo amerykańskie?
Tak, Departament Sprawiedliwości teraz ma wielki atak właśnie na rząd komunistyczny w Chinach. W 2018 i 2019 roku były mowy o regulacji tych narkotyków, o regulacji składników i ich produkcji chemikalia w Chinach, ale do tej pory Chiny teraz się od tego odwrócili. Powiedzieli, że to oni nie są odpowiedzialni za ten przemyt narkotyków z Meksyku, że nie mają do tego żadnej odpowiedzialności. Lecz Ameryka ich oskarżyła i teraz toczy wojnę z nimi. Bardzo dużo aresztuje właśnie oficjałów i autorytetów z Chin, którzy grają właśnie w tą grę tak naprawdę, którzy produkują i rządzą tymi operacjami narkotyków, a jak chodzi właśnie o tych, którzy już zatrzymali, to właśnie zatrzymali Zheng rodzina, które byli bardzo słynni właśnie w tej operacji. Wytworzyli ponad 200 kilogramów tej chemikalia, które miałoby możliwość zabić 25 milionów Amerykanów, ale właśnie Departament Sprawiedliwości ich znalazł, ich operację wykrył na czas i zdążyliśmy uratować Amerykanów przed zniszczeniem tak naprawdę, bo jakby te chemikalia się wrzuciły przez kartel, to naprawdę byłoby o wiele groźniejszy problem niż który widzimy teraz.
A czy jest w ogóle, bo tu mamy te działania, powiedzmy, policyjne, jak przestrzec przed zalewem narkotyków, ale przecież ktoś dobrowolnie te narkotyki bierze. Czy jest w ogóle dyskusja w społeczeństwie amerykańskim, dlaczego ten problem narkomanii jest tak powszechny i czy tu kościoły amerykańskie, mówię o protestantach, czy pokazują ten upadek duchowy Ameryki, że on właśnie jest tym źródłem, a nie same komunistyczne Chiny, które oczywiście produkują ten śmiercionośny narkotyk.
Tak, to kościoły właśnie mówią o tym, że samo to, że ludzie biorą te narkotyki, wiedzą, że oni mogą z tego umrzeć, że jest to ryzyko, a i tak wybierają tą drogę. Ale tutaj też kościoły też mówią dużo o wolności, ale taka wolność, która jest niedobra dla Amerykanów właśnie dlatego, że tutaj można brać te narkotyki i możesz się spodziewać, że szpital ci pomoże, że da ci ten naloxon, że uratuje ci życie, że możesz się do takiego stopnia truć, ale i tak dostaniesz tą pomoc, którą żądasz. Więc kościoły i tak naprawdę dużo departamentów, którzy zajmują się narkotykami i bezpieczeństwem, mówią, że dopóki Amerykanie nie zrozumieją, że ta wolność też ma granice, to będzie tylko gorzej. I spodziewamy się, że 1,2 miliony ludzi będzie umierać przez te narkotyki, więc tak jak jest mówiono, zmiana się dopiero zacznie od Amerykanów i się zacznie od tego, że tutaj jest bez Boga, tutaj jest dużo ludzi, żyje tak naprawdę w takich demokratycznych miastach jak Nowy Jork, Los Angeles, San Francisco. Widzimy właśnie brak Boga i widzimy, że ludzie trzymają się właśnie takich źródeł życia, które nie są od Boga i nie są dla Boga. I dlatego właśnie jest tak źle i będzie gorzej tylko, jak ludzie nie zmienią się i nie nawrócą się do Boga.
To rzeczywiście, no, ty też, Mateusz, byłeś w centrum Chicago no, 2 miesiące temu. Ja nie pojechałem na tą wycieczkę, bo już nie chciałem tego oglądać. Chyba dobrze zrobiłem. No ty widziałeś właśnie tych ludzi zombie.
Tak. No widziałem. No, powiem, że to było bardzo no, takie przerażające i dziwne. To taki stan, to takie miasto właśnie dużo ludzi, którzy nawet jak nie byli tam, nie leżeli, tak, bo byli też tacy, którzy właśnie leżeli gdzieś tam i tak dalej, no to, to po prostu nie, to, tam nie czuło się tego ducha Ameryki, że się każdy uśmiecha, jest no powiedzmy przyjazny, tak, to co słyszałem zawsze się i w innych miejscach można było to zauważyć, no to tam nie, tam każdy był jakoś tak odizolowany mentalnie i właśnie tak, jeżeli chodzi o wzrok, no, wyraz twarzy, to było coś nienormalnego.
Ja byłem w tym miejscu w 2015 i potem w 2018 roku i zachowałem dobre wspomnienia, a wy, kiedy pojechaliście w tym roku, no to z przerażeniem wróciliście tam spod tej fasolki z samego centrum Chicago. No ja sobie oszczędziłem tego widoku, ale tu rzeczywiście widać, że jeśli nie ma silnego chrześcijaństwa, mówię o chrześcijaństwie biblijnym, to wchodzi w to nawet nie wolność, tylko autodestrukcja. Tak. Nie? No bo oczywiście no, człowiek może sam sobie odebrać życie i różne rzeczy, ale społeczeństwo, które jest bez wizji, bez nadziei w Bogu, bez Bożych wartości, zobaczcie, że w dzisiejszym świecie, kiedy wszystko jest dostępne, kiedy nie mają problemów egzystencjalnych typu, że na kolację nie będzie hamburgera, nie? Tylko jest no, w miarę dobrobyt, to następuje w takim lawinowym tempie autodestrukcja społeczeństwa. Nie? To jeśli ktoś to tak kiedyś Dostojewski pokazywał sceptykom swoich czasów, że jest Bóg przez pokazywanie osobowego zła, nie? Że jest zło, no to znaczy, że jest Bóg. Nie? On od tej strony argumentował swoim ateistom czy sceptykom swoich czasów. No to teraz możecie zobaczyć, jak wyglądała Ameryka, kiedy była silna Bogiem Biblii, kiedy była protestancka, kiedy była głoszona Ewangelia o darmowym zbawieniu tylko w Chrystusie. I gdzie jest teraz Ameryka, która poszła za tą mrzonką, głównie przez partie lewicowe, komunistyczne, część demokratów, że uda się zrobić szczęśliwy świat bez Boga. No to jest świat zombie.
Może jeszcze zapytam Martyna, czy kto jest najbardziej narażony? Czy to jest jakiś margines osób, czy ludzie młodzi, starsi? Jak to wygląda?
Jest teraz mówione, że fentanyl jest numer jeden zabójcą młodych ludzi. To jest młode pokolenie, które jest teraz najbardziej tym zagrożone. Ale powiedziałabym też, że to jest większość właśnie mniejszości, czyli afrykańskie, African American, Amerykanie afrykańskie, po prostu mniejszości, które też są, no, którzy są skłonni właśnie do kryminalnych środowisk, które mają właśnie dostęp do takich narkotyków, które życie powoduje, że właśnie życzą sobie takiej śmierci, życzą sobie takiej trucizny. I tak jak jest mówiono, Chiny wykorzystują i manipulują sytuację w Ameryce, wiedząc, że tutaj jest coraz bardziej bezdusznie, coraz bardziej bez Boga, coraz biedniej. I wykorzystują tę sytuację, żeby wywołać po prostu taką epidemię na takiej skali, co teraz widzimy.
Czyli no to jest to podminowywanie od środka społeczeństwa. To jest tak jak w czasie wojny w Wietnamie w latach 60. To był ruch hipisów i te, dzisiaj byśmy powiedzieli, dziecinne czy miękkie narkotyki, a dzisiaj mamy to samo, ale już w tej wersji fentanylu zmieszanym z czymś tam jeszcze, które powodują praktycznie śmierć albo kompletny taki zrobienie z człowieka jakiejś maszyny, takiej no, tylko fizjologii bez ducha.
Bardzo ci dziękujemy, Martyna, za te informacje i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Dziękuję.
Ja dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dzięki.
A my przechodzimy do ogłoszeń. Zapraszamy Polonię właśnie z Kanady i być może ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli macie blisko, do Kanady na wydarzenie Kościół a Wojna. To już w tą niedzielę, 20 sierpnia o godzinie 16:00 Polish Canadian Cultural Center.
To może zaprosimy, no i Kanadę niech nam osobiście zareklamują to wydarzenie. Nie wiem, czy tak, nasz wóz techniczny jest w stanie oddać głos Kanadzie?
Tak, na pewno. No to poprosimy.
Cześć, zaczynamy nasz już drugi tydzień pobytu w Kanadzie, w pięknej Kanadzie, choć jak widzicie, z widoku za nami przypomina również i Polskę. My się o tym praktycznie każdego dnia przekonujemy, że wiele, wiele nam tutaj przypomina nasz piękny kraj, ale dziś jesteśmy w Rocky Mountains, czyli w górach skalistych, w pięknej miejscowości Fairmont Hot Springs. No i czekamy już z niecierpliwością na zbliżające się wielkimi krokami wydarzenie, na spotkanie Kościół a Wojna, gdzie przedstawimy film pod tytułem Uratowani z Mariupola oraz fragmenty wywiadu z Denisem i Mariną Serdichenko. To wydarzenie będzie miało miejsce w Calgary.
20 sierpnia o godzinie 16:00. Zapraszamy do Polish Canadian Cultural Center.
Zapraszamy!
Także serdecznie tam zapraszamy.
Dzięki.
Będzie to okazja też do spotkania z Michałem Fałkiem, który jest właśnie w Kanadzie, tak jak widzicie. Natomiast w Polsce, w Lublinie, na Placu Litewskim, jak co niedzielę, zapraszamy Was na koncert piosenek chrześcijańskich o godzinie 17:00. I zapraszamy Was też na stronę, na kanał YouTube Mega Kościoła i tam mamy domowe studium Biblii, dzieje apostolskie. Codziennie pojawiają się nowe odcinki, także tempo ekspresowe.
No codziennie, tak jak tu też w redakcji.
Także bardzo, bardzo, bardzo polecamy to, żeby sobie właśnie codziennie odsłuchać tą część Pisma Świętego. O godzinie 17:00 dzisiaj jeszcze serwis informacyjny, o godzinie 18:00 dogrywka. No i oczywiście zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Tym razem przez ten czas, kiedy Michał jest w Kanadzie, to z Pawłem Machałą. Numer telefonu 503-906-230. No i dziękujemy też za Wasze wsparcie. Mamy teraz 505 gitar, także dziękujemy za to.
Przekroczyliśmy pół metek.
Tak, przekroczyliśmy pół metek.
Dziękujemy Wam bardzo, tak jak to codziennie mówię. To jest dla nas zachęta, ale też to nam umożliwia funkcjonowanie. Chcę, żebyście mieli świadomość, że owszem, to jest gest, który pokazuje Waszą dobrą wolę, zachętę, podziękowanie w jakiś sposób, chęć dołożenia się do tego, co robimy, ale to właśnie dzięki Waszym wpłatom miesiąc w miesiąc mamy pieniądze na funkcjonowanie tej telewizji, która krytykuje i biskupów, i partię rządzącą, i partię opozycyjną też. No, znikąd pomocy, no tylko od Boga i od Was. Dziękuję bardzo.
Także szczegóły, jeżeli chodzi o wsparcie, na stronie internetowej idźpodprąd.pl/wsparcie. No i dziękujemy też naszemu superchatowiczowi, tak jak wspomniałem, bo to też jest forma wsparcia takiego natychmiastowego. Jeżeli podoba Wam się, co w tej chwili się dzieje, to możecie i w ten sposób również nas wesprzeć. Także dziękuję za Waszą obecność, za Waszą uwagę, pytania, komentarze. Moim Państwem gościem wcześniej był poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król i pastor Paweł Chojecki tutaj w studiu, redaktor naczelny.
No i był też nasz redaktor rolnik Paweł Skopnik. Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
O 17:00 jutro też o 13:00.